Drodzy braterstwo, no, chyba na samym początku mogę powiedzieć, że jestem zaskoczony ilością pytań, na które musicie odpowiedzieć. Bo zebranie pytań nie polega na tym. Ja sobie wybrałem, zgodziłem się, braterstwo, na najbardziej luksusową pozycję, że ja nic nie muszę wiedzieć, to wy musicie wiedzieć, bo wy macie odpowiadać. A ja będę tylko wam udzielał głosu. Bo to tak chyba ma być. To znaczy nie mamy, tak się braterstwo składa, że nie mamy wypracowanej pewnej takiej formuły, jak to prowadzić, ale wiemy na pewno jedno, że to, co apostoł Paweł napisał w liście do Efezów, żeby przez zbór była wiadoma rozliczna mądrość Boża. Jeżeli ktoś coś chce się dowiedzieć, to trzeba iść do zboru. Zbór odpowie. Jeżeli nie dzisiaj odpowie, to może na przyszły rok odpowie, może w jakimś czasie zyskamy te odpowiedzi, Bóg nam coś pomoże, coś zrozumie, może nie dzisiaj, może za jakiś okres czasu. I dlatego, braterstwo, będziemy próbowali odpowiadać na te pytanie. Mogę powiedzieć sobie, chcę jedno prawo takie zastrzec, że będę udzielał głosu i będę głosu odbierał. Proszę się nie obrażać, bo jeśli uznam, że ktoś nie mówi na temat, no muszę sobie pozwolić zabrać głos. A nawet jak będzie mówił na temat, a będzie za długo mówił, to też mu zabiorę głos. Żeby była... to jest, braterstwo, nie dlatego, że kogoś chce jakoś no, ograniczać, tylko czas nas ogranicza. My na to mamy 1,5 godziny, a pytań, no teraz jeszcze tutaj nawet nie wiem jakie, bo bez okularów nie widzę, jest pytanie. Część dostałem w tej przerwie. No dużo. Będziemy musieli to bardzo szybko odpowiadać. A muszę, braterstwo, powiedzieć, że dobrze jest, jeżeli jako społeczność mamy jasność poglądów, jasność zrozumienia i dobrze jest, jeżeli tu któryś z braci wczoraj cytował ten werset z listu do Filipensów, żebyście jedność rozumieli, jednostajną miłość mając, jedność rozumujący. Dobrze jest, że jeżeli mamy poglądowo, czy na zasady etyczno-moralne jedność, na jakieś nauki, na jakieś komentarze, też jest dobrze, żeby było jedność. Ja, braterstwo, mogę dać taki jeden przykład wam tylko, że niektórych rzeczy nie mamy wypracowanych, a dobrze by było, żeby było wypracowane. Jako przykład wam dam to, co może czasami mnie osobiście ciąży, ale tylko jako przykład. Od braci usługujących, braterstwo, wymaga się, żeby stali w marynarkach i wstali w krawatach, prawda? Wymaga się tak? Zdecydowanej większości tak się wymaga i to jest widziane i jest to komentowane, braterstwo, że to jest szacunek do zboru, do Pana i was jako zboru. I ja rozumiem logikę tego rozumowania, bo ona jest skądinąd bardzo słuszna. Bo gdy się przemawia do Pana, trzeba być odpowiednio do tego, do tej chwili ubrany. Ale, braterstwo, jesteśmy bardzo niekonsekwentni w naszym rozumowaniu. Bo kiedy się modlimy, braterstwo wstają i modlą się wszyscy, prawda? Ktoś tam z braci przemawia w naszym imieniu i wtedy pytam się, kto jest ważniejszy, ten, do którego się modlimy, czyli Pan Bóg, czy zbór, do którego brat tylko przemawia? Do Pana, bo do braci wymagamy, żeby byli pod krawatem, w marynarkach, elegancko ubrani. A do Pana Boga to bracia jak stają i siostry jak stają. W krótkich rękawkach, rozgrzani, prawda? Tam na opłotkach, że tak określę, to sobie ktoś przystanie, ręce pokornie złoży i za chwilę idzie dalej. Jest wypracowana zasada? Czy co jest ważniejsze? Mamy pewne rzeczy do uregulowania, wydaje mi się. Przynajmniej sobie powiedzieć, że coś tu jest nie tak, że na te sprawy trzeba zwrócić uwagę, że jeżeli się modlimy, to jeżeli się wymaga od starszych, żeby byli odpowiednio ubrani do sytuacji, to jak się modlimy do Pana Boga, to też to musi być w odpowiedniej postawie, prawda? Jest, to chyba się wszyscy do tego zgodzą, ale trzeba przyznać z drugiej strony, że no tak jakoś mimochodem nie zawsze się do tego no, przyznajemy, czy na to zwracamy uwagę, a wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy na to zwracali uwagę. Takich problemów jest dużo, dużo więcej. To niektóre brat Lipka tutaj wspomniał odnośnie naszych zachowań, no, obyczajów, które są. No, one powinny na pewno, braterstwo, mieć swój skutek i w gruncie rzeczy powiem ten skutek pozytywny, że ktoś, jeżeli coś zauważy, powinien zmienić, prawda? No, ale do tego, żeby coś zauważyć, zmienić, to najpierw to trzeba, braterstwo, co? Naprawić, usłyszeć, że ktoś zwraca uwagę. A ja wam powiem, ja jako jeden, no tam już teraz w organizacji konwencji bardzo mało udziału biorę, ale tam siadałem często za tą, tam gdzie brat Michał Kopak teraz siedzi przy drzwiach i mogę wam powiedzieć, że w tamtym miejscu korzysta się maksymalnie w 50% z konwencji. To jest 50%, bo tak się człowiek rozprasza. To nie jest miejsce do słuchania. A myślę, że tamte miejsce, braterstwo, tam dalej, spójrzcie na lewo, tam między tymi no, drzewami, samochodami, to tam szkoda, że się przyjeżdża na konwencję. A są takie, niestety, braterstwo, takie osoby, które no, nigdy się nie pokalały tym, żeby tu zająć to miejsce, tutaj wewnątrz. I musimy na to zwracać uwagę. To jest zwyczaj, jakiś obyczaj, żeby jeśli się przyjeżdża, często jest taki dylemat, braterstwo, wręcz zwracania pewnych uwag, że się mówi, czy tego nie robią, czy tego się, braterstwo, nie robią. I w gruncie rzeczy się mówi ciągle do tych osób, które słyszą, prawda? Które tu są, na tej sali, one to słyszą. A te, które nie słyszą, no to tak i tak nie słyszą. Prawda? Tego się po prostu nie słyszy. Ale jak braterstwo zauważą tutaj w tych tematach, które będziemy pytaniach, to zobaczycie, no, na te problemy będziemy zwracali uwagę. Pierwsze pytanie przeczytam. Brat Heniu będzie roznosił mikrofon. Ja jestem zachwycony, że to będzie czynił brat Heniu. Mogę wam, braterstwo, powiedzieć, bo ja uważam, że jak się zgodził, to też się zgodził na jedną rzecz, że będzie miał najczęściej przywilej odpowiadania, no bo z tego tytułu, że ma mikrofon w ręce, prawda? No. Dobrze. W modlitwie ostatniej w piątek brat modlił się o powołanie niebieskie dla zboru. No tak jest napisane. Powołanie niebieskie do zboru. Nie wiem, co miał piszący na uwadze. Powołanie niebieskie do zboru. Nie słyszałem takiego określenia. A i dalej pisze. Jak to się ma odnośnie dwóch nadziei? Niebiańskiej i ziemskiej. Ostatni wykład przed modlitwą na podstawie listu do Filipian też mówił o nadziei niebiańskiej. Proszę bardzo, braterstwo, co to znaczy powołanie niebieskie, jak je rozumiemy, i te ziemskie? O dwóch, a bo tu jest określane powołanie niebiańskie, ale mówi o dwóch nadziejach. Czyli nie mówi o czym? Że powołania są jakie? Dwa. Jest jedno powołanie niebiańskie. I co to znaczy powołanie niebiańskie? Może któryś z braci? Bracie Sroka. Ty mówisz bardzo głośno, to mów. Niebiańskie powołanie. Co rozumiesz?
Niebiańskie powołanie to jest szczególna łaska, łaska Ojca Niebieskiego przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest powołanie na drogę prowadzącą do niebios, która zwana jest wąską drogą. I to jest przywilejem w wieku ewangelicznym, który jeszcze trwa, miał swój początek od naszego Pana. I to jest szczególna łaska, szczególna droga i szczególne błogosławieństwo. Winniśmy o tym pamiętać, oceniać i do tego się...
Bracie Stasiu, ale w jaki jeszcze inny sposób jest to określane, niebiańskie powołanie? Jak inaczej to nazywamy? Bo zauważcie, braterstwo, że tu jest taka rzecz, że jesteśmy z różnych zgromadzeń. I co bardzo rzecz ciekawa, mamy różne słownictwa. My musimy poglądy ujednolicać, żebyśmy, brat służący mówi niebiańskie powołanie, żeby on rozumiał, ja takiego nie używam być może, w naszym zborze rzadko, ale za to w zamian nie używa się innego czasami. No.
To jest przez...
Do natury duchowej.
Bardzo dobrze. To jest na pewno do natury duchowej.
Przez ojcowskie spłodzenie do duchowej natury i na o to jest określone nowe stworzenie.
Dobrze, ale jak inaczej nazywane? Kto chciałby powiedzieć? Wysokie powołanie. A wysokie powołanie to znaczy jakie powołanie? Że co? Wysoko to znaczy co?
Niebiańskie.
Niebiańskie. Ale jak jest coś wysoko, to jest to bezpiecznie? Kto lubi po wysokościach chodzić? No, można co? Spać, prawda? Jak jest coś wysoko, wysokie powołanie, wysokie aspiracje, to można spaść. Można spać, można się zabić. Tym bardziej, że jak jest wysokie, to one jeszcze jest jakie? Że idzie się w tym czasie, jak brat Stasiu powiedział, po czym? Po wąskiej drodze. Po wąskiej drodze się idzie, wąską ścieżką się idzie, prawda? To jest wysokie. Proszę bardzo, kto jeszcze chciałby? No. To jest powołanie do pierwszego zmartwychwstania. No. Kto jeszcze chciałby to... Do mieszkania. Proszę? Proszę bardzo. Ja nie zauważyłem. Proszę się uporczywie zgłaszać,
proszę,
bo nie braci, zawsze widzę tu.
Ja na ten temat nie będę mówił od siebie, ale przeczytam, co mówi Pismo Święte i apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków. W 3 rozdziale, od 1 do 3 wersetu napisał takie zdanie, uważam, że to jest autorytatywne i jednoznaczne. A mianowicie, mówi tak. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego. Niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Proszę bracia, rozumiem, że powołanie jest tylko w tej chwili w wieku Ewangelii od Jezusa Chrystusa, od poświęcenia się i do ustanowienia Królestwa Bożego, ziemskiej, duchowej i ziemskiej fazy, bo duchowa będzie najpierw, a później będzie ziemska. Do ziemskiej fazy nie ma w tej chwili powołania. Do ziemskiej, żeby jakieś specjalne było powołanie, nie ma. To jest pozostawione na wiek tysiąclecia, gdzie wszyscy ludzie będą mogli skorzystać z tego wielkiego przywileju, które Bóg przygotował dla całej ludzkości. Dziękuję.
Czyli jedna myśl nam się krystalizuje. Jeżeli mówimy o powołaniu, to znaczy powołaniu czasu wieku Ewangelii. Tylko i wyłącznie czasu wieku Ewangelii. I jeszcze jedną rzecz musimy, braterstwo, uściślić. Do jakiej natury? Powołanie jest do jakiej natury? Proszę? No, mamy dwie myśli. Bracie Sygnacki. No, a ty? Tomek.
Apostoł Piotr mówi, że do boskiej natury. No.
Bo to jest na uwadze ten werset, abyśmy się stali uczestnikami boskiego przyrodzenia. Ale czy ci, którzy by nie dojdą do boskiej natury, nie byli powołani? No. Bracie Krawczyk, proszę. Powołanie.
I dlatego jest ta różnica, że ci, co nie osiągną, to wyglądałoby na to, gdyby Pan Bóg nie przewidział tego w swoim planie, to byliby skazani na wieczną śmierć.
No, a spłodzenie do jakiej jest? Będzie Daniel. A spłodzenie?
Spłodzenie jest do natury duchowej. Do natury boskiej. Ale nieosiągnięcie tego najwyższego szczytu pozwala na to, z boskiego dozwolenia, że można otrzymać tą niższą duchową naturę, która, bo tak jak wiemy, klasa tak zwanego wielkiego grona lub wielkiego ludu. No, dziękuję.
Bracie Franek.
Nie wiem, bracie Janek, czy chodzi sobie o
spłodzenie. Ja tylko, mi chodzi o ustalenie, jak my rozumiemy.
Ja myślę, że występuje oprócz spłodzenia pomazanie Duchem Świętym. Jeżeli ktoś jest spłodzony i pomazany Duchem Świętym, jest to do boskiej natury, do urzędu kapłańskiego. Utrata pomazania pozostaje spłodzenie i klasa wielkiego grona jest spłodzona z ducha do duchowej natury.
Czyli jeżeli występuje później, objawia nam się inna klasa, to ta klasa istnieje tylko i wyłącznie
jako
dzięki czemu? Z łaski. Z łaski. To nie jest, to jest istnienie tylko i wyłącznie z łaski. Czyli mamy powołanie do boskiej natury, żebyśmy się stali uczestnikami boskiej natury, boskiego przyrodzenia. Apostoł mówi, proszę siostra.
Tu jeszcze chciałabym tylko uzupełnić, bo w moim pojęciu jest w ten sposób, że ta druga klasa będzie miała zasady posłuszeństwa.
A pierwsza nie ma?
Ma, ale po prostu no. Ona ma już nieśmiertelność. A ta druga, no ja tak
a
to rozumiem.
A później po otrzymaniu, tak, zgadza się. Dziękuję. Nie zrozumiałem siostry, dziękuję bardzo. No, nie będziemy w te niuanse braterstwa wchodzić, bo wtedy już pytania byśmy utknęli zupełnie. Ale ogólnie uznajemy jako społeczność, że jest, tak, jeśli mówimy o wysokim powołaniu, to znaczy o powołaniu jest do boskiej natury. Przy czym pamiętamy, że klasa tak zwanego wielkiego ludu, czy wielkiego grona istnieje tylko i wyłącznie dzięki miłosierdziu Pana Boga, bo w jednym obrazie zostało pokazane, że w gruncie rzeczy to jest klasa, w której śmierci. Siostra Kawałowa, przypomnisz mi? No, w kapłanach tak, ale w rocie Korego to nie wiem. To chyba tam w Czarkowie tak tłumaczą. No, u nas w Białogardzie trochę inaczej. Jak kto trafi tak jak... Bo wrota Korego to się sprzeciwiła przeciwko Mojżeszowi. W kapłanach. Których kapłanach? Tych dwóch kapłanach, którzy ofiarowali obcy ogień. Tam jest, to jest klasa, w której śmierci. Tylko z imion wynika, że istnieje dzięki łasce i miłosierdziu Pana Boga, bo są czym? Jak Biblia mówi, bo oni są mimo wszystko jako panny. Oni uchybili zupełnie z innych przyczyn. Ale to nie jest naszym rozważaniem. Jak to się ma do dwóch nadziei, niebiańskiej i ziemskiej? Proszę bardzo. Nadzieja ziemska. Co rozumiemy pod określeniem nadzieja ziemska? Że Bóg daje nadzieję ziemską też. Jeżeli ktoś takie słowa wypowiada w swoich tematach, bo wypowiadamy przeróżne, bo się słyszy przeróżne określenia, to wtedy co rozumiemy pod tymi słowami? No proszę.
Nadzieja życia wiecznego i restytucji.
Ale dla kogo?
Dla świata.
A co to jest świat?
To są ci, którzy nie są powołani.
Ci, którzy nie są powołani? Jeszcze jak inaczej świat określają, bracie Bywalec? No. Systemy? Systemy tu mówili będą spalone, jak jeśli dobrze słyszałem. Rozpłyną się. Świat. No, świat. Co to jest świat? Bracie Skoczyla, co to jest świat?
Świat to jest to, co Pan Bóg umiłował.
Ale co? No właśnie.
I umiłował ten świat, który go stworzył. Ale który poszedł inną drogą, nie posłuszeństwa w stosunku do Stwórcy, a poszedł za głosem przeciwnika Bożego i czyni to, co właśnie, co przeciwnik. To ogólnie nazywamy światem. Ale to on jest stworzony, Bóg go stworzył i Bóg doprowadzi właśnie do właściwego stanu, ten świat, o który się modli, przyjdź Królestwo Twoje i że to Królestwo Boże dla całego rodzaju ludzkiego, którzy zgodzą się czynić te warunki Królestwa Bożego, będą żyć na ziemi.
Czyli pod określeniem, chwileczkę, bo brat się tam zgłasza, pod określeniem świat rozumiemy nie tyle systemy, czy układy jakieś, normy, które ludzie wytworzyli, tylko samych ludzi, nadzieja dla ludzi. Nadzieja dla ludzi. Tam się ja nie znam osobiście.
Ale nie wiem, czy dobrze. No to... Czy Zenek z Włocławka.
Ale nie jesteś ze zboru.
Nie jestem ze zboru.
No. No tylko dobrze, mam tak... Ale proszę powiedzieć.
Mogę? Czy to nie chodzi o drugiego Adama?
No. To nie jest, to nie ma nic wspólnego z drugim Adamem. To później sobie może przy okazji możemy pojawić. No proszę, siostra.
Wydaje mi się, że kiedy Pan Jezus zawoła
i wszyscy ludzie zmartwychwstaną, to nawet ci przeciwnicy, którzy dzisiaj nie potrafią, może nie z własnej winy, pojąć wielu rzeczy, będą musieli podporządkować się zasadom Bożym, jeżeli będą chcieli żyć oczywiście na ziemi. I to jest ta klasa ziemska. Bo gdy się kończy 1000 lat, to oni potem będą poddani próbie. I czy on chce, czy on nie chce, to on wstanie i będzie miał podane warunki życia wiecznego na ziemi. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Braterstwo, a na zakończenie naszej konwencji, no nie wiem, ale raczej będziemy coś śpiewali. Pamiętacie, co my śpiewamy? Co Bóg umiłował? Świat umiłował. Nie mówimy, że umiłował te systemy, twory, które ludzie, bo góry rozpłyną się, to wszystko będzie w ogniem zniszczone. Ale ludzi umiłował i dla tych ludzi dał nadzieję. Tu któryś z braci, chyba w pierwszym, to brat Olek, nie widzę go teraz, to tłumaczył taką myśl, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. I do znajomości prawdy przyszli. Dzisiaj są zbawieni właśnie ta klasa, która korzysta z powołania wysokiego, czy niebieskiego powołania, dostępuje zbawienia, jeśli określamy zbawienia, czyli dostępuje czego? Usprawiedliwienia, a poprzez usprawiedliwienie dochodzi do wyzwolenia z grzechu. To jest zbawienie. Dojść do wyzwolenia z grzechu. I takiego samego, podobnego w procesie, tylko na innych zasadach, będzie dochodził cały rodzaj ludzki, cały świat. Tak jak tu siostra powiedziała, Bóg da im szansę. Szansę zbawienia, bo Bóg chce, żeby byli zbawieni. On ich odkupił ofiarą swojego Syna, z nich zostanie zdjęte przekleństwo grzechu Adamowego, a później da szansę dojścia do życia wiecznego na poziomie ludzkim. To jest na tym poziomie ziemskim, będą musieli być posłuszni i otrzymają życie wieczne. Życie wieczne uwarunkowaniami zależne od zawsze, od Pana Boga. Pójdziemy dalej, braterstwa. Czy nauka o restytucji nie przyczynia się do folgowania teraz? To jest jedna część tego pytania. Czy dobre warunki w tysiącleciu pozwolą na wypróbowanie dzieci Bożych? Czy raczej nie teraz mamy się naprawiać? Co braterstwo zauważyli? Ja jeszcze raz przeczytam. Czy nauka o restytucji nie przyczynia się do folgowania teraz? Czy dobre warunki w tysiącleciu pozwolą na wypróbowanie dzieci Bożych? Czy raczej nie teraz mamy się naprawiać? Są w pytaniu błędy? No, na czym one właśnie? Na czym one polegają? Bo myśl pytania, chyba się braterstwo zgodzicie, ja spróbuję powiedzieć, ktoś pytający uważa, że poprzez głoszenie, bardzo często się to słyszy i prawdopodobnie w wielu przypadkach to jest prawda, że mówiąc, że tam w przyszłości będzie raj, będzie dobrze, będzie Królestwo Chrystusowe, Bóg będzie błogosławił, to mówi się, to po co teraz się starać? Ja sobie w przyszłości skorzystam. To błąd polega na czym? Na proszę, kto chciałby? Proszę? No, to jest... No, nie zawsze może się, wie siostra, sprecyzować w zdaniu jednym, no ale spróbujmy jeszcze znaleźć. Proszę.
Błąd polega na zrozumieniu okupu naszego Pana Jezusa.
No być może też. To może inaczej, braterstwo, do tego za chwilę dojdziemy. Czy nauka o restytucji przyczynia się do folgowania teraz? Czy tak uważamy? A dlaczego, bracie Stasiu? No jeżeli ktoś mówi tak, dzisiaj to się trzeba zapierać, braterstwo, trzeba się starać, trzeba cierpieć, prawda? Dobre to są warunki? No ciężkie są warunki, a w przyszłości będzie raj, temu co dobrze żyje będzie błogosławieństwo otrzymywał, mówią tak bracia w wykładach? No mówią tak, prawda? No to nie lepiej później skorzystać?
To znaczy, że restytucja jest źle przedstawiana.
No.
Bo myślę, myśmy nawet wspominali o tym, że po przekroczeniu Jordanu naród izraelski dopiero miał pokonać wrogów. Czyli tutaj przezwyciężyć. Czyli to, że powstanie z grobu, to jest jedna rzecz, ale musi się podporządkować pod istniejące prawo, więc musi przezwyciężyć swoje słabości. I to nie jest łatwa sprawa taka, jeżeli teraz nie chce skorzystać, to w przyszłości też mu będzie trudno. Może nawet jeżeli dzisiaj ma styczność i chciałby i nie chce skorzystać, a dobrowolnie rezygnuje, to jeszcze w przyszłości mu jeszcze...
Wtedy do niego jaki werset się odnosi, do takiego człowieka? Który świadomie, tak. Świadomy jest, no, łaskę, bo ludzie nie są świadomi w większości.
Myślę, że łaskę Bożą nadalem.
A łaska Boża, bracie Franiu, to na czym polega? To co się dzisiaj tej łaski bierze? Co ta łaska ci dała?
No, otrzymuje się coś, co się nie należało. Usprawiedliwienie. No, tak.
Czyli są to pewnego rodzaju błogosławieństwa wynikające z ofiary naszego Pana, prawda? Jeśli ktoś te błogosławieństwa dzisiaj wykorzystuje w sposób taki, że je zmarnuje przy końcu swoich dni, to później dostanie w tysiącleciu te błogosławieństwa? Jak myślicie? No. On je nie tylko, że nie wykorzystał, on je co zrobił? Zmarnował. On je po prostu zmarnował. I czy taki człowiek może czekać na błogosławieństwa? Bratestwo, pamiętacie, co jest zapisane w 14 rozdziale proroctwa Zachariasza? Bo jest prawdą taką, bez przestrzeń, tak jak brat Franio powiedział, i to wszyscy my tu wielokrotnie, bracia tu usługujący, będą podawali myśl, że w wieku tysiąclecia to będzie wspaniały okres czasu dla człowieka, ale do człowieka jakiego człowieka? Który co będzie chciał? Który będzie się chciał zmienić na lepsze. A dla tych, co nie będą się chcieli zmienić? To jakie wersety znamy?
Żelazna laska.
Laska, że będzie rządził laską żelazną. Co jeszcze? Proszę? No ale werset. Bratestwo, wersety, bo możemy cytować wersety jedne i przykładowo o dobroci. To są takie. Pan Jezus będzie je prowadził z wolna, błogosławił, będę pod osłoną krwi Chrystusowej. To są te rzeczy przyjemne. Pod jednym warunkiem, że się, tak jak żeśmy powiedzieli, że będą się chcieli naprawiać. Ale jeśli się nie będą naprawiać, to wtedy jakie wersety cytujemy? Co poranku będzie wytracał, laską żelazną będzie rządził. A w proroctwie Zachariasza, pamiętacie, co tam pisze w tym 14 rozdziale? No deszcz nie będzie padał. To jeszcze czasami jest wspominane. Bratestwo, ja na waszym miejscu bym sprawdził, co w tym 14 rozdziale tam pisze. Przyjdzie plaga na tych, którzy nie przyjdą obchodzić. Plaga przyjdzie. Czyli będzie to błogosławieństwo? Ludzie ci będą obciążeni pewnymi niedogodnościami. Nie to, że tak jak dzisiaj, mi się to nie chce iść na zebranie, ktoś powie i sobie nie idzie, prawda? Bo jemu się nie chce. A w przyszłości będzie się w wieku tysiąclecia pytał ktoś, czy on chce, czy nie chce? Nie będzie się pytał, właśnie to jest zasadnicza różnica. On albo zrobi postępy, a jeśli nie zrobi postępów, to będzie za brak postępów karany. Czyli brat tu, czy siostra stawiająca pytanie, to stawiła pytanie z jednego punktu widzenia, z tych błogosławieństw. Ale pamiętajmy, wiek tysiąclecia nie będzie wiekiem wspaniałym dla ludzi, którzy nie będą się naprawiać. Proszę.
80 lat z większym wysiłkiem, a jeżeli w 100 latach ktoś będzie sądzony, to znaczy, jaki dłuższy jest ten czas? 1000 lat, a w 100 latach będzie po prostu sąd nad nim, czy on zrobił postępy, czy nie. A więc jest to króciuchny w tej chwili czas, którego już nigdy potem nie będzie. Warunki będą lepsze, prawo będzie żelazne, a laska żelazna, to prawa tego nagiąć nie można będzie. Dziękuję.
No, dziękuję. Wiesz, siostro, ja mógłbym wstawić sobie pytanie do tego, co siostra powiedziała, a dzisiaj prawo można naginać?
Nie.
Proszę? To znaczy naginamy prawo, ale czy można je naginać?
Nie, nie można.
No, nie powinno się naginać, prawda? Też nie można, a naginamy. Tylko różnica będzie polegała na tym, że w przyszłości jak ktoś sobie nagnie, to zaraz otrzyma...
Karę
otrzyma. A dzisiaj to sobie naginamy. Brat mówi przykładowo, ubierać chustki. A ja sobie chustki nie ubiorę. A trzeba przyjechać na konwencję, to trzeba siedzieć. A ja udowodnię, że ja siedział nie będę. I co mi zrobicie? No nic nie zrobimy, braterstwo, nic nie zrobimy, bo dzisiaj nie ma karania. W przyszłości byłby ukarany? Byłby ukarany. Byłby ukarany, a dzisiaj nie jest ukarany. Ale to nie znaczy, że dzisiaj ma to, co? Robić, że to Pan Bóg pochwala. W przyszłości będzie inna, bezsprzecznie będzie inna, no, nagroda. Czy dobre warunki w tysiącleciu pozwolą na wypróbowanie dzieci Bożych? Bratelstwo, co w pytaniu jest dobrego, a co niedobrego?
Oczywiście.
No. Czy będzie próbowanie, siostra Sygnowska, będzie próbowanie w tysiącleciu? No, w tysiącleciu? A na czym to będzie polegało?
To tak już tyle było mówione, że nie chciałabym się powtarzać, że
nie, nie, akurat ja, wie, siostra, uważam, że nie było nic mówione. To siostra spróbuje mi to powtórzyć. Może ja nie rozumiem po prostu.
Ludzkość wstanie z grobów.
I będzie próbowana?
I będzie na próbie. To będzie czas próby.
Ale na próbie, jeśli mówimy będzie na próbie, to co mamy na uwadze?
Próbie posłuszeństwa prawu Bożemu. Będzie wylany duch na wszelkie ciało. To jak prorok Izajasz mówi, że nikt nie będzie mówił bliźniemu, że poznaj Pana, bo wszyscy go poznają. Czyli będzie to prawo wszystkim oznajmione i będą wiedzieć, czego wolno, czego nie wolno, co jest złe, a co dobre. Będą nauczeni, jak Boga uwielbiać, jak Mu oddawać chwałę.
No to jak będzie ciągle wiedział, co jest złe, czy jest dobre, to co jest za próba?
I teraz tę wiedzę musi wprowadzać w czyn, postępować zgodnie z tą wiedzą.
No a jaka jest różnica we wieku Ewangelii?
Wiek Ewangelii nie jest dla wszystkich, dla całej ludzkości.
No ale dla tych, co jest.
Aha, to próba chodzi o te warunki, tak?
O próbę chodzi.
O próbę.
Ja chcę ustalić tą próbę, bo czy to są te same próby?
Próba jest inna. Inna jest nagroda i inna jest próba. Tutaj jest próba dla synów królestwa. Tam będzie próba dla...
Dla przyszłych synów.
Tak, dla przyszłych, ale nie tych, którzy mają odziedziczyć tą boską naturę. I dlatego próba wieku Ewangelii jest w warunkach trudnych i związana z cierpieniami, z prześladowaniami, z poniżeniem. A odnośnie próby w tysiącleciu mamy obietnicę, że powiedzcie, że sprawiedliwemu dobrze będzie. Czyli kto będzie dobrze czynił, to będzie otrzymywał błogosławieństwo. A dzisiaj to prorok Micheasz to mówi, jak się dzisiaj powodzi sprawiedliwemu, ale...
Tylko ja wszystkie znam wersety, które siostra cytuje, tylko zauważcie, braterstwo, jedną rzecz. Czy próbą jest to, jeżeli jest tylko jedna droga? Bo w tysiącleciu będzie różne drogi będą? Jedna. A jak ktoś sobie pomyśli, pójdę w przeciwnym kierunku, będzie miał próbę? Czy będzie od razu ukarany? Tak. Będzie tylko i wyłącznie nam, bracie?
Znajdzie na próbie życia lub śmierci.
No ale to nie jest wiek tysiąclecia. To nie jest wiek tysiąclecia. Próba, braterstwo, to jest możliwość wyboru. Kiedy coś wybiera. No, brat Daniel, proszę mi mówić, kto się zgłasza, bracie Heniu, bo ja.
Ja myślę, że jeszcze jest ta różnica, że dzisiaj, chociaż nagroda jest tak bardzo wysoka, bez porównania do tego, co w restytucji, to dzisiaj to, co my nie możemy, to Pan Jezus albo Pan Bóg przez zasługę Jezusa Chrystusa nam przypisuje. Tam każdy będzie musiał wykonać absolutne 100% doskonałości. I to, że tam czasem nam zarzucają, ja wiem, bo nawet mi zarzucali, że obiecuję jeszcze komuś tam restytucję. To dzisiaj ci ludzie rezygnują z tego. Z tego, co można dzisiaj. Jeśli ktoś nie rozumie zaszczytu niebieskiego powołania, i tego, jaka jest wystawiona nagroda, a odkłada to na później, to znaczy, że on tego nie rozumie.
Natomiast skorzystanie dzisiaj z najwyższego zaproszenia do najwyższej nagrody jest zupełnie co innego. No a to, co później, to co mówi Pan Jezu, mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni, ale i te przywiodę i głosu mego słuchać będą. Ale muszą dojść do absolutnej doskonałości.
I wtedy co będzie?
I wtedy, jeśli dojdzie do absolutnej doskonałości, to otrzyma życie wieczne na ziemi jako doskonały człowiek.
A będą wypróbowani jeszcze później, czy nie będą? Zacie Daniel.
Czy co?
Czy będą wypróbowani?
A to oprócz tego, że...
No bo tu jest ten problem.
Że co poranek będą wytracani, to jeszcze przyjdzie ostatnia, końcowa próba, gdy się skończy 1000 lat.
Ale próba przyjdzie dopiero dla osób, które będą jakimi, bracie Daniel? Jeszcze raz powtórz.
Takimi, którzy przez ten okres próby wcześniejszy
doszli
do doskonałości. O.
Mamy teraz ci, którzy przez okres wieku 1000-lecia doszli do doskonałości, oni będą na próbie życia i śmierci, bo oni dojdą do tego. To jest próba. Wcześniej, braterstwo, to będzie, my to nazywamy, że to jest próba czasu wieku 1000-lecia, że to jest dzień sądu, gdzie ludzie będą decydowali, czy pójść, czy nie pójść, ale jeżeli dokładnie, precyzyjnie próba, to jest tylko do tych, którzy już spełniają pewne warunki. To jest rozwój, postępowanie. Oni nie będą mogli możliwości, nawet nie będą możliwości mieli komuś zaszkodzenia, bo jest werset jaki? Że nie będą szkodzić na świętej górze mojej. Nie będą mogli nawet tego zrobić. Będą jedynie mogli szkodzić komu?
Sobie.
Sobie będą ludzie mogli zaszkodzić innemu. A dzisiaj, braterstwo, to patrzymy na pewne zachowania, na pewne informacje, które tam płyną z różnych środków przekazu i czasami łapiemy się w pułapce, że czy to jest dobre, czy to jest niedobre. Braterstwo, no przykład, ja pamiętam jeszcze, no tam dużo, dużo wcześniej, jeszcze zanim po księżycu chodzili, to wśród braci było taki pogląd, że no co jak, Bóg dał ziemię na mieszkanie dla synów ludzkich, po księżycu im chodzić nie da, prawda? No taka była myśl, braterstwo, a jednak dał. Wcześniej, parę lat wcześniej mówiono, że Bóg nie pozwoli sklonować człowieka. A jak pozwoli, to co zrobimy? I czasami nie wiemy. I to jest właśnie problem. To jest próba, że my musimy dokonywać pewnych wyborów dzisiaj, żyjąc w warunkach niedoskonałych, a ludzie w przyszłości będą mieli doskonałość i warunki doskonałe i wtedy będą dokonywali dopiero tej próby, bo wcześniej nie będzie coś takiego dopuszczane. Czy raczej nie teraz mamy się naprawiać? Jeszcze jest takie uzupełnienie tego pytania, bo pytanie jest razem tak. Czy dobre warunki w 1000-leciu pozwolą na wypróbowanie dzieci Bożych? Jeżeli by było pytanie tak sformułowane, czy dobre warunki w 1000-leciu pozwolą na dojście do doskonałości, to możemy powiedzieć, że co? Że pozwolą. One pozwolą dojść do doskonałości. Dojść do doskonałości i oddać się próbie temu samemu, co Adam odpowiada w raju. Czy raczej nie teraz mamy się naprawiać? Czy ci wierzący, do których tu autor pytania pisze, czy raczej nie teraz się mamy naprawiać, to zapomniał o czym? Że ci, co się teraz mają naprawiać, to w 1000-leciu co mają robić? Mają naprawiać innych. Tak. Rodzaj świat się będzie naprawiał w 1000-leciu, a my się mamy naprawiać teraz. My teraz mamy przechodzić restytucję na podstawie naszej, bracie Heniu?
Wiary.
Wiary. Na podstawie naszej wiary. A świat będzie przechodził restytucję na podstawie
uczynków.
To jest taka wielka różnica. Weźmiemy, braterstwo, sobie inne pytanie. Nie wiem, czy wyczerpali, na pewno żeśmy tematu nie wyczerpali,
ale
mamy...
Jest jeszcze jeden głos.
Proszę bardzo, bracie Adam.
Chciałem powiedzieć odnośnie pierwszej części tego pytania. Praktycznie, ilekroć mówimy o Królestwie Bożym i o doskonałych warunkach, a nie mówimy tego, że to jednak będzie dzień sądu, jeżeli tego nie podkreślimy, to zgadzam się z kimś, kto to pytanie zadał. Wtedy możemy kogoś wprowadzić jakby w błąd. nie mówiąc rzeczy najważniejszej, że teraz jest czas łaski, a to będzie sąd. Chyba nikomu sąd z niczym przyjemnym się nie kojarzy, mimo tych doskonałych warunków, o których mówimy. Czas teraz jest, oto teraz jest dzień zbawienia. To jest jedna rzecz. A odnośnie drugiej części pytania zgadzam się z wypowiedziami wszystkimi. No i trzecia część też. Ale zauważam osobiście, jako już wieloletni badacz, że czasami na pogrzebach i przedstawiając tę sprawę ludziom, nie czynimy tego, nie akcentujemy rzeczy najważniejszych, które dotyczą świata przyszłego i obecnego. Że to będzie sąd i że to będzie próba ostateczna. I tam nie będzie łaski, tylko wymaganie doskonałości. I jeszcze jedna rzecz, kiedy mówimy o Bożej dobroci i o doskonałych warunkach, zawsze potrzeba, jeżeli jest możliwość, pobudzić miłość. Bo to z miłości trzeba będzie w tym wieku i w przyszłym wieku, jeżeli ktoś z miłości nie przyjmie warunków, z miłości nie przyjmie Boga jako godnego miłości, to nawet w przyszłym świecie, w tej ostatecznej próbie, o której była mowa, jest pod znakiem zapytania. Dziękuję, przepraszam.
Dziękuję. Wydaje mi się, braterstwo, że myśmy sobie powiedzieli, ci, którzy liczą na bardzo łagodne traktowanie, dzisiaj liczą na bardzo łagodne traktowanie w czasie wieku tysiąclecia, to się bardzo mocno zawiodą, przeliczą się w swoich oczekiwaniach. Bo dzisiaj jest jeszcze jeden taki element, bardzo istotny, że dzisiaj jest dopisywane nam z łaski i zasługi Chrystusowej. A w przyszłości to oni sami będą musieli dochodzić do doskonałości, co wcale nie będzie takie łatwe, bo będzie trzeba przezwyciężać swoje wewnętrzne kłopoty charakteru. A jak to jest łatwo, to o tym wiemy. Braterstwo, przeczytamy, już nie bracie, przeczytamy następne pytanie. Z Ewangelii Mateusza, 19 rozdział, werset 12. Mówi tak. Albowiem są rzeźańcy, którzy się tak z żywota matki narodzili, są to rzeźańcy, którzy od ludzi są urzezani, są też rzeźańcy, którzy się sami urzezali dla Królestwa Niebieskiego. Kto może pojąć, niechaj pojmuje. I jakie to ma znaczenie? Którzy to są ci, bo tu z nowego tłumaczenia ktoś, autor pytania używa nowy, bo przekład, są trzebieńcy, którzy się wytrzebili sami do Królestwa Niebios. Co to znaczy? O czym mówię? No, kto chciałby? Mówi o pewnej grupie ludzi, tam o fizycznym, no najpierw, ale o tych później przenosi, że niektórzy to i do Królestwa Niebios się wytrzebili. Są szerzeńcami. No, proszę bardzo. Co, w jaki sposób? Co to jest? Ja jeszcze raz przeczytam. To jest Ewangelia Mateusza, 19 rozdział, werset 12. I pytanie jest, jak rozumieć wiersz Ewangelii Mateusza? To jest pytanie, o czym to jest mowa? No, chyba rozumiem, że chodzi o tę trzecią grupę, bo nie o te pierwsze dwie. Bracie Jany Kopak.
No, myślę, że rozumiemy, że to nie chodzi o fizyczne, tylko że to są sprawy wewnętrzne postanowienie. My to nazywamy jako ofiarowanie. Po prostu zrzekanie się z pewnych wartości doczesnych na korzyść Królestwa Niebieskiego. Tak w ten sposób to przyjmujemy. A Pan Jezus to dał taki przykład, że są różne przypadki, ale ci, którzy się, no, rzezańcy są dla Królestwa Niebieskiego, to są właśnie ci, którzy swoje postanowienie wyrzekają się z pewnych wartości doczesnych, podobnie jakby ci, którzy się stają trzebieńcami czy rzezańcami dla pewnych jakichś wartości innych. Dziękuję.
No dziękuję. Jak to jeszcze możemy inaczej powiedzieć? Proszę? Proszę bardzo.
Ja bym tylko dołożyła do tego, co brat wcześniej powiedział, że to też czasem może dotyczyć ludzi poświęconych, którzy na przykład nie weszli w żaden stan małżeński dobrowolnie. Tak postanowili, że czas, który mogli spędzić przy rodzinie, mając dzieci, ofiarują Panu. Ale ważne bym powiedziała w tym wszystkim, w tych zrzeczeniach się wielu doczesnych rzeczy na tej ziemi, jest to, że oni tego nie żałują. Że ich postawa w życiu po prostu jest taka, że są ludźmi szczęśliwymi. Że wszystko, co mogą, oddają na chwałę Panu. I po prostu na takich wzorcach potem my się budujemy i następne pokolenia.
A przykład jakiś biblijny, siostra poda?
Wiele by takich było. Na przykład Anna miała ukochane dziecko, które wyczekiwała, ze łzami prosiła, żeby się narodziło, i kiedy doczekała, to ten największy dar, który otrzymała w tym życiu, tu na ziemi, ofiarowała Panu i nigdy tego nie żałowała. Dziękuję.
No, to, że nie żałowała, to prawda. Przykład jakiś biblijny.
Apostoł Paweł.
A dlaczego siostra pierwsza powiedziała? Dlaczego apostoł Paweł? Bo z jakich słów możemy to wnioskować? Co on powiedział takiego, co jest dla nas dowodem, że on był takim trzybieńcem, który zrezygnował z życia cielesnego dla dobra społecznego? No, wszystko uznałem za śmiecie, za odpady. Jeszcze inny werset. Na pewno to jest słuszny werset. No. Werset, gdzie dokładnie podkreśla, że tą myśl, że ja zrezygnowałem, a miałem do tego prawa.
Karze ciało moje i w niewolę podbijam.
No to takich to jest 144 tysiące.
No to o to chodzi.
Ale nie... No... To co tam mówi? Bo 1 Koryntów 7:7.
Nie.
No proszę.
A wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inne. A mówią tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz w dom, dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem.
Da, to jest jeden z dowodów. A jeszcze raz powiedział, że czy ja nie mam prawa, tak jak insi apostołowie, jak apostoł Piotr, co? Wodzić żony i dzieci. Czy ja nie mam prawa? Miał prawo, ale z tego prawa zrezygnował. A dlaczego apostoł Piotr nie zrezygnował? Króciutko. Bo w takim stanie został powołany. Bardzo słuszna rzecz. I w liście do Koryntów właśnie jest. W jakim stanie jesteś powołany, w takim zostań. Tak by sugerowało. Chociaż praktycznie w życiu to jest dosyć ciężko do wprowadzenia. Ja chciałbym, braterstwu, jeszcze do porównania jeden tekst przeczytać. To jest z listu właśnie do Koryntów. 7 rozdział, gdzie wydaje mi się również o tym jest wspominane. Gdzie mówi tak, od wersetu 35. A toś mówię ku dobru waszemu, nie abym sidło na was rzucił, ale abyście słusznie i przystojnie stali przy Panu bez rozerwania. A jeśli kto mniema, że nieprzystojnie sobie poczyna z panną swoją, gdyby z las swoich wyszła i do tego by jej przyszło, co chce, niechaj czyni. Nie grzeszy. Niech idzie za mąż. Ale kto statecznie postanowił w sercu swym, tak jak ja, apostoł mówi, tak jak ja w domyśle, w sercu swym, potrzeby tego nie mając, lecz ma w mocy własną swoją wolę. I to usądził w sercu swym, aby zachował Pannę swoją, dobrze czyni. Wydaje mi się, braterstwo, to jest odpowiedź na to pytanie, że ci, którzy się zupełnie poświęcają, potrafili dla dobra, dla nauki, dla Ewangelii poświęcić, tak jak apostoł Paweł, wszystkie swoje, no te, które nie są grzeszne jakieś chwile, ale potrafili z tego zrezygnować, to są tacy właśnie, którzy wszystko złożyli na boskim ołtarzu. rezygnacja z życia, zupełnie z życia cielesnego. Następne pytanie jest tak, czy osoba chyba ofiarowana, no poświęcona, może być pewna w tym życiu, że została przyjęta przez Pana Boga i stała się dzieckiem Bożym? Czy osoba poświęcona może być pewna w tym życiu, że została dzieckiem Bożym? Może czy nie może? No powinna. Kto chciałby jeszcze powiedzieć? No ale nie wszyscy na imię mają apostoł Paweł, prawda? Apostoł to mógł dużo powiedzieć, a my to tak trochę mniej możemy. A ja bym brata Lipki się spytał, jak to jest? Czy może wiedzieć dziecko Boże?
Tak, oczywiście. To jest 100%.
Aha, to jest dwóch.
Bo po to się poświęcamy.
A jakie dowody?
Jesteśmy spłodzeni z ducha.
A jak sobie to możemy udowodnić?
A jeżeli mamy, jeżeli spełniamy warunki, jakie są dane w Piśmie Świętym, to Pan Bóg każdego takiego nagradza. I w wieku Ewangelii każdy ma 100% takiej gwarancji. Jeżeli ja wypełniam wszystkie przykazania, jakie Pan Bóg mi daje, na ile ja mogę, to znaczy daję z siebie 100% możliwości, to ja nawet nie potrzebuję się pytać, tylko jestem pewny, że Pan Bóg mnie za to nagrodzi.
Jeśli
jestem...
spełniam warunki, wykonuję boskie przykazania. To jest jeden. Co jeszcze?
Tak. A jeżeli z siebie daje 100% swoich możliwości w wykonywaniu tych właśnie wszystkich rad, wskazówek i przepisów.
Braterstwa, są ktoś wśród nas tacy, co dają 100%? Tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć?
100% dają wszyscy ci, którzy będą członkami Kościoła, bo inaczej nie będą członkami Kościoła.
No. Ale jeszcze, jakie dowody ma ktoś, jeżeli uważamy, że ma, to jakie dowody, że on jest dzieckiem Bożym? No, powinien mieć dowody. Brat Skoczylas tam zgłasza się, proszę.
Apostoł Święty Paweł mówi, że Duch Boży poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy są dziećmi Bożymi. Więc nasz odnowiony umysł, nasz to nowe stworzenie, czy jako niemowlę, czy jako już dorastające, ten nasz dużo odnowiony, on musi, Duch Boży, który jest w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, on musi być zgodny. I on musi nam poświadczać, że my są dziećmi Bożymi, że my idziemy według wskazówek Ojca naszego w niebie. Dziękuję.
No, na pewno z wypowiedzią brata się zgadzamy. Tylko zauważcie, braterstwo, że chrześcijaństwo składa się z wielu milionów ludzi i każdy z nich takie ma przekonanie, jak brat powiedział. Jest przekonany, że akurat wypełnia wolę, prawda? No i jest, no raczej nie wierzymy, że to są hipokryci, tylko że są tak przekonani, że są. Ale dowód, czy nasze to, że mi się coś wydaje, że mi się wydaje, że ja wykonuję wolę Bożą, czy to jest dowodem? Co musi być dowodem? Brat tu jedną rzecz powiedział. Przestrzeganie dokładnie przykazań. Co jeszcze? O przynoszenie owoców Ducha Świętego. No ale tak praktycznie, ta miłość do braci, to co to jest? Siostra mnie miłuje, wierzę, tak? A jak siostrę zdenerwuje, też mnie będzie miłowała? Tak? Bo braterstwo bardzo łatwo, bo my mówimy często bardzo wspaniałe słowa. No, miłość do braci, miłość do tego, ale później się mówi, ale mnie zdenerwował i nie wytrzymałem. Prawda? No, czyli dowodem jest przynoszenie owoców Ducha Świętego. Co jeszcze jest dowodem?
Pokój, będąc ustawieni z wiary, pokój mamy.
No na czym ta pokój polega? Bo to są słowa. Co to jest pokój z Bogiem mieć?
Odpocznienie.
A co to jest odpocznienie? No dalej, bracie.
Spokojnie się położę i spokojnie zasnę i spokojnie wstaję. Wewnętrzny pokój.
Leniwi też tak robią. Naprawdę, braterstwo, leniwy kładzie się spokojny. Ja, bracie Stasiu, proszę cię, uściśli, bo no mam tą prośbę. O uściślenie. Ja rozumiem, bo Chrystus na pewno kładł się spokojnym, bo to jest to, co brat na pewno ma na uwadze, że ludzie szaleli, ukrzyżuj, a on stał jako jeden najbardziej spokojnych, prawda? No właśnie, rozbudować tylko to.
Rozbudować. Na rozbudowanie by trzeba mieć godzinę wykładu.
A, no nie dam bratu godzinę. Bracie Tomek, proszę. Brat Tomek, godziny nie dam.
Brat Daniel jeszcze tu prosi też.
Pan Jezus powiedział, że jest cichy i pokorny. I myślę, że pokora jest dowodem.
No, pokorny i cichy. A cichy to, bracie Tomek, co to jest?
Godzący się z wolą Bożą. W sposób cichy. Godzący. Tak jak szedł jako baranek na rzeź.
To znaczy nie każdy pokorny musi być cichy, a nie każdy cichy musi być pokorny, rozumie? No chyba tak, prawda? Trzeba mieć te dwie elementy. Właśnie godzenie się z wolą Bożą, z cichością przyjmowanie woli Bożej i czy te próby i doświadczenia przyjmujemy na wzór właśnie Pana Jezusa, który gdy przychodził, przyjmował je, a przy tym był bardzo pokorny. Uczcie się ode mnie, że ja jest cichy i pokornego serca. Bo dla nas bardzo łatwo jest powiedzieć, że możemy być pokorni, bo my nie mamy, braterstwo, często środków. Środków do obrony. I często ja w kontaktach z ludźmi jakimiś bardzo wpływowymi, silniejszymi niż my, to stajemy się tacy malutcy i chętnie na ich wolę godzimy, bo wiemy, że nie mamy czego? Szans. Nie mamy z nimi wygrać. Ale jakbyśmy mieli, to bylibyśmy pokorni? A Pan Jezus miał szansę wygrania tam z tym ludem, który krzyczał ukrzyżuj? Miał. Właśnie, bo łatwo być pokorny, kiedy się nie ma środków. Kiedy jest silniejszy przede mną, to ja zawsze mogę być pokorny. Ale jak ja jestem silniejszy, to niekoniecznie muszę być pokorny. A Pan Jezus był silniejszy, a wyraził to bracie Leszek Krawczyk jakimi słowami? Że był silniejszy, a nie chciał z tego skorzystać. No już lepiej podpowiedzieć nie mogę. Bracie Daniel, no pomóż synowi.
No nie, ja się zgłaszałem, ale jeszcze co do tamtego. Chciałbym dokończyć to, co zaczął brat Marian, że Duch Boży poświadcza Duchowi naszemu, żeśmy są Jego dziećmi, jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy też z Nim byli uwielbieni. Jeśli z Nim cierpimy, cierpimy dla dobrej sprawy, potrafimy cierpieć,
ale cierpimy dlaczego? Jeszcze brat powie, bo to czasami się cierpi za różne rzeczy.
Dla dobrej sprawy.
Dla cierpimy dobrej sprawy w imię czego?
W imię Ewangelii.
I służby Bogu. Bo tak. Apostoł Piotr powiedział, że czasami cierpimy, bo co?
No bo się wtrącamy w nie swoje rzeczy.
Bo się wtrącamy. To nie jest cierpienie to, które jest świadectwem. Bo można coś przykrego usłyszeć, ale jako się człowiek wtrąca. Bracie Daniel, jeszcze coś chcesz powiedzieć?
Dziękuję.
No tu brat się zgłaszał.
W Ewangelii Mateusza Pan Jezus daje. Chciał, schować ten miecz, bo gdybym chciał, ile by chórów anielskich, dokładnie bym chciał przeczytać. To jest Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, wiersz 52-53. Wtedy mu rzekł Jezus, obróć miecz twój na miejsce jego, albowiem wszyscy, którzy miecz biorą, od miecza poginą. A zaś mnie, a stawiłby mi więcej niż 12 wojsk aniołów.
A wcześniej pamiętamy, że Pan Jezus kazał co? Ten miecz zabrać, żeby pokazać, że może się bronić, że mógłby próbować się bronić, ale z tego rezygnuje właśnie, bo on jest cichy, on się godzi z wolą ojcowską, a oprócz tego jeszcze dodaje, że jakby prosił, to Bóg by zesłał 12 chórów anielski. Siostra Kawołowa, tylko co by się wtedy stało? No woli Bożej tak by nie było, ale co jeszcze by się stało?
Okup nie byłby złożony.
Ofiara by nie była dokonana.
To byłoby ofierze.
Tak, nie, to by nie było ofiary, no proszę.
Tutaj, drodzy braterstwo, chciałbym dać przykład też pokory. Ten przykład pokory możemy znaleźć w pierwszej księdze Mojżeszowej, kiedy poróżnili się pasterze Abrahama i Lota. I wydaje mi się, że to jest jeden z najpiękniejszych przykładów pokory i zaufania Bogu przede wszystkim, bowiem Abraham jako ten, znaczy będąc tym większym, tym, który ma większe możliwości, większy autorytet, starszy i w hierarchii rodzinnej stał wyżej, on proponuje Lotowi, żeby ten poszedł tam, gdzie zechce, a Abraham pójdzie w drugą stronę. Wiemy, jak ta historia się zakończyła, ale tutaj, drodzy braterstwo, w tym jest piękna lekcja właśnie pokory, że pozostawiwszy w jakimś sporze, w czymkolwiek, w jakiejś sprawie stronie przeciwnej możliwość wyboru, kto wie, czy, a przykład Abrahama o tym mówi, że wybieramy to lepsze, bo o tym jak gdyby sam Pan Bóg decyduje.
Ja bratu dziękuję, bo my mamy inne pytania. My mamy pytanie, nasze polega na tym, jakie mamy dowody, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Świadectwa, dowody. Bo tu jest zwrócone uwagę na pokora. Ja bratu podam taki przykład, bo brat cytuje tę historię z Abrahama, ale Lot to nie był dzieckiem Bożym? Też był. I obrał gorsze, ale był mimo wszystko dzieckiem Bożym. A jeszcze taki jeden mąż był bardzo pokorny, bracie Siemieniec, że to tak się cofał zawsze do tyłu, że ja nie chcę, wybierz sobie tam kogoś innego. No Mojżesz to był najpokorniejszy, Mojżesz, a nie mogę wspominać. Innych tam. Saul, ale który? Król Saul. Jak go chcieli wybrać na króla, to co zrobił? Schował się. A ile minęło czasu?
2 lata.
2 lata i co? Pokazał się wielki, proszę.
Ja bym wrócił do tej miłości jeszcze. Jak możemy, czy my możemy poznać? Bo ja uważam, że możemy poznać. I z pierwszego listu Jana są wersety, które nam mówią o tym, że możemy to poznać po miłości, jaką mamy. I tutaj 4 rozdział, 12 i 13 werset. Boga nigdy nie widział, jeśli nawzajem się miłujemy, bo Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. I tutaj w liście Jana jest dużo takich wersetów, które mówią właśnie o tej miłości. I jeszcze bym chciał przeczytać z 5 wersetu, z 5 rozdziału, 3 werset. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Myślę, że to jest takie świadectwo. Jeśli coś, co nam może nie pasuje w życiu, ale nie przeszkadza nam to, mamy z tego radość, że możemy coś dla Pana zrobić, chociaż nie jest nam czasami to na rękę, to wtedy możemy poznać, że to jest ta prawdziwa miłość ku Bogu, że właśnie nie sprawia nam to problemu, nie jest to do nas uciążliwe. Dziękuję.
Dziękuję. Wydaje mi się, że zgadzamy się z tym i nie będziemy tego tematu dalej drążyć, bo mamy inne pytania, że przestrzeganie przykazań, życie pokorne, ciche, pewne świadectwa Ducha Świętego w postaci przynoszenia owoców Ducha Świętego jest bardzo wielkim dowodem. I ta świadomość, którą tutaj brat Skoczylas powiedział, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo ktokolwiek nie jest tego świadomy i nie czuje tego w sercu, to żyje poniżej swojego stanu, który mu przynależy. Ten mu się przysługuje, ta świadomość, że jest się dzieckiem Bożym, ale to najlepiej zobaczy każdy bratesko, bo my jeden na drugiego, gdy patrzymy, to widzimy tam różne rzeczy. Z reguły człowiek patrzy bardzo subiektywnie, ale każdy z siebie może sobie bardzo prosto udowodnić, czy jest dzieckiem Bożym. Czy jak przychodził do prawdy, przyjmował przykładowo chrzest tam wiele lat wcześniej, 10, 20, 30, widział pewne błędy w swoim charakterze. Widzieliśmy takie błędy? A widzimy je dalej? No, jak to powinno być? Możemy je widzieć dalej, ale już w mniejszym stopniu. Braterstwo, w mniejszym stopniu. Musi następować rozwój. To, że jeśli się dokonuje przemiana naszych charakterów, jest najlepszym dowodem synostwa. Tego, że jest się dzieckiem Bożym. A jeżeli się mówi tak, jakim przyszedł do prawdy, tam 50 lat temu się poświęciłem, to dokładnie taki sam jestem, to człowiek taki dowodzi, że dzieckiem Bożym nie jest, że przez te lata zmarnował. Albo ja się nie zmienię, bo Bóg mnie takim wybrał. No bracie Piotrek, ale króciutko już, bo...
Króciutko na poparcie tego ostatniego zdania, które było powiedziane przez brata prowadzącego. Apostoł Święty Paweł w liście do Hebrajczyków, 12 rozdział, mówi: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Co to jest uświęcenie? W szóstym tomie brat Russell bardzo pięknie wyjaśnia, że jest to stopniowy rozwój tak w moralności, jak i w doktrynie. Apostoł Paweł tutaj zachęca i z tego wynika ogromne błogosławieństwo, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Chcemy ujrzeć Pana, nie tylko mówmy o poświęceniu, ale przede wszystkim mówmy o uświęcaniu się w codziennym naszym życiu.
Czyli musi następować rozwój na tych dwóch różnych zupełnie poziomach, na zasadzie budowy charakteru, moralności, no i pewnego zrozumienia. Tu jest takie pytanie, czy moglibyśmy się zastanowić nad dwoma świadkami odzianymi w wory prorokującymi w Księdze Objawienia świętego Jana? Kogo lub co przedstawiają? To jest, tu nie ma napisane, ale chyba na podstawie 11 rozdziału Księgi Objawienia tych dwóch świadków, którzy byli obrani w wory przez 1260 dni. Kogo oni przedstawiają? Jak? Stary i Nowy Testament. A jakiś dowód na to? Bo wydaje mi się, pytającemu chodzi o dowód. O jakieś uzasadnienie. W języki zakazane, tak? No, było zakazane. I była, a była tak ogólnie dostępna? A dlaczego to jest nazwane, że to jest dwóch świadków? Stary i Nowy Testament. A Stary i Nowy Testament świadczy o czym? Proszę? O czymś świadczy? Co nam objawia Stary i Nowy Testament? Plan Boży nam objawia, to jest jedno. Ale przede wszystkim objawia nam co? No, nie wiem, czy księgi historyczne objawiają Jezusa Chrystusa. Tam, jak mówię, że wyszedł na wojnę, podał podpiły, no tam brony później tych, czy to Jezusa Chrystusa. Co one objawiają? Proroctwa objawiają. Możemy się doszukać o Jezusie Chrystusie. Ale przede wszystkim nam objawiają charakter Pana Boga. Dwa różne zupełnie spojrzenia na Pana Boga. W zakonie, w tym pierwszym świadku widzimy Pana Boga jako kogo? Sprawiedliwość, wymagania sprawiedliwości. A znowu w Ewangelii widzimy Boga jako? Miłość. Łaskę, miłość, jako przebaczającego, szukającego ratunek dla człowieka. A dlaczego przez te 1260 dni? Jak to tłumaczymy? No proszę, 1260 dni. Bracie Paweł, kawałatek.
Łaza niewiasty Kościoła Rzymskiego. Łaza niewiasty Kościoła Rzymskiego. Od ustanowienia mszy świętej jako taki obowiązek, który zniszczyła spojrzenie na okup, do momentu, w którego, znaczy wcześniej, w które przyjście, do momentu, do roku 1799, gdy została ukrócona władza Kościoła.
No ale co władza Kościoła przeszkadza nam dla świadków? Jeszcze raz, no, bo to właśnie tak się podaje, ale są dwóch świadków na 1260 dni. Zamknięci wory. No proszę.
Biblia była palona, niszczona, Kościół nie pozwalał używać. Jak kto miał Biblię, to był wyniszczony. Nie tylko Biblia była spalona, ale całe narody, całe rodziny były niszczone. Majątki były ich tego. W drugim tomie to jest pięknie wszystko opisane. Polecam.
No ale drugiego tomu teraz nie przeczytamy, bo za długo by trwało zebranie. No. No. To jeszcze. Brat Adam Kozak, no.
Ci dwaj świadkowie w tym sensie byli w worach i zamknięciu. Troszkę historii warto wiedzieć, zwłaszcza dotyczącej, jak to się wszystko kształtowało. Mianowicie, na Soborze Trydenckim potwierdzono to, co już poprzednio papieże wiedzieli, co papieżom radzono, aby laikom nie umożliwiać czytania Pisma Świętego. Wręcz na Soborze Trydenckim zabroniono czytania Pisma Świętego laikom, mogli czytać tylko duchowni, katolicy oczywiście, a z laików tylko ci, którym Kościół pozwolił mieć Pismo Święte i czytać. Najlepiej, gdy to był osobisty spowiednik, który wiedział, że ktoś poczyta i nie weźmie sobie do serca tego, co tam przeczyta, przeciwnego postanowieniom Kościoła. Dziękuję. To tylko część odpowiedzi, ale nie chcę za wykładu robić.
No, tam brat Piotrek, proszę.
No ja myślę, że tutaj już pewna data była wspomniana, 1799. Myślę, że to z historii wiadomo, że był to mniej więcej czas, kiedy władza papieska została jakby ukrócona przez to, co zrobił Napoleon, ale w tym samym czasie ma również inne wydarzenie, czy początek biorą inne wydarzenia, jakim jest powstawanie tak zwanych towarzystw biblijnych, które na szeroką skalę rozpowszechniają po prostu Pismo Święte, które do tej pory było przed ludem pospolitym jakby zamknięte, niedostępne. Od tego momentu no, Pismo Święte staje się księgą, którą wszyscy ludzie, przynajmniej teoretycznie, mogli staje się dostępne dla wszystkich ludzi. I myślę, że tutaj jeszcze jest jedna pewna rzecz, werset piąty. A jeżeli kto chce wyrządzić szkodę, jeżeli kto chciał wyrządzić szkodę tym dwom świadkom, nie miał szans. Nie jest tajemnicą, nawet ludzie świeccy, gdzieś tam w torbie mam, wypowiedzi na temat Pisma Świętego, którzy mimo, może nie wiem jaka jest ich wiara, ciężko to oceniać, ale z ogromnym szacunkiem odnoszą się do Pisma Świętego, że jest to księga, która naprawdę przetrwała mroki średniowiecza i nie tylko, i przetrwała jako niezmienione Słowo Boże.
Dziękuję. Wydaje mi się, że no chyba w zdecydowanej większości się z tym poglądem braterstwa zgadzamy, że to jest utrudniony dostęp do Biblii z różnych przyczyn. I z powodu języka, tłumaczenia, że było z reguły no, z języka łacińskiego, to było na łacinę, tak zwany martwy język, niedostępny do ludzi. Biblia była przede wszystkim jeszcze do XV wieku ręcznie pisana, była bardzo droga. To nie tak, że dzisiaj mamy w domu przekładów, dziesiątki, może z tym, co mamy teraz problem, nawet my jako Braterstwo Społeczność, że Biblia jest, nie ma odpowiedniego szacunku, miejsca w naszych domach, bo ona wszędzie się poniewiera, a jak się zniszczy, to ją się tak braterstwo łatwo, no bo już nie pasuje, tam sprzedają nowe, można sobie kupić nową, ładną się mówi, a z tą starą to co? Braterstwo, co z tą starą robimy? Jaki ma być nasz stosunek właśnie do tego? Bo że ona bardzo mało kosztuje, to jest prawda, bo to jest niewielka część. Kiedyś to kosztował majątek i ludzie to szanowali. A dzisiaj jest tak bardzo łatwy dostęp, to jest bardzo wielkie błogosławieństwo, ale z drugiej strony dla nas bardzo wielka odpowiedzialność, jak na to błogosławieństwo będziemy patrzyli.
Brat Łukasz jeszcze prosi.
To znaczy bardzo krótko, bracie Łukasz.
Ja chciałem tylko powiedzieć, żeby tak nam za łatwo się nie tłumaczyło. To chcę powiedzieć, że działalność dwóch świadków jest między dwoma okresami. To jest tam w objawieniu zapisane. Między zmierzeniem Kościoła i między wyjściem i pobiciem przez bestię tych dwóch świadków. Jeżeli to w Dniu Pańskim się wszystko odbywa, to byłbym bardzo ostrożny, żeby to stosować, że to miało gdzieś tam w przyszłości. W czasie Dnia Pańskiego. Od końca powołania do pobicia przez bestię. Dziękuję.
No dziękuję bracie za uwagę. Inne pytanie. Czy powinniśmy się przejmować tym, co inni mówią o nas? Do jakiego stopnia powinniśmy dbać o opinię naszej społeczności? Czy lepiej zrezygnować z podjęcia słusznej decyzji, czy lepiej nie przejmować się tym, co powiedzą inni? Wchodzimy, braterstwo, w zagadnienia zdecydowanie trudniejsze teraz. Jeszcze raz przeczytam. Czy powinniśmy przejmować się tym, co mówią inni o nas? Powinniśmy czy nie? Powinniśmy się przejmować, braterstwo. To nie jest tak, żeby się nie przejmować. Dlaczego się nie przejmować mielibyśmy?
Dlatego, że reprezentujemy sprawę pańską, a nie samych siebie.
No tak, jeżeli ktoś by krytycznie, ale jeżeli tu jest dalej mowa o naszej społeczności. Do jakiego stopnia powinniśmy dbać o opinię naszej społeczności?
Maksymalnie.
No maksymalnie. No.
Nasz Pan widzi wszystko.
No bo nasz Pan widzi wszystko, to dlatego powinniśmy dbać, no na pewno. Czy lepiej zrezygnować z podjęcia słusznej decyzji, czy lepiej nie przejmować się tym, co powiedzą innym? Kto chciałby coś na ten temat powiedzieć? No proszę.
To zależy, jaka to jest decyzja. Jeżeli ta decyzja nasza ma kalać zbór, a kto kaleczy zbór, kaleczy Chrystusa, to powinniśmy po prostu podjąć taką decyzję, która by zboru nie hańbiła. Dziękuję.
No dziękuję. W ogóle, braterstwo, tu jest pewien wielki problem, bo każdemu z nas na pewno się wydaje, że jak podejmuje jakąś decyzję, że ta decyzja jest jaka? Słuszna. A jak się bracia z tym nie zgadzają, to co? Mają bracia rację, czy ja? No kto ma rację, braterstwo? Jak się odbiera, że kto wtedy ma rację? Ja podejmuję decyzję, widzę, że taka decyzja jest najlepsza, ale zbór się nie zgadza z tym. Proszę? To kto ma rację? Braterstwo, zauważcie, jak my wtedy reagujemy? To wtedy jest takie pytanie. To właśnie wtedy jest ten problem. No ja mam rację, ale mi się sprzeciwiają. I wtedy się mówi, no czy ja mam zrezygnować ze swoich racji dobrych? A zbór to co? Nie liczyć się zdaniem zboru? A bracie?
Na to pytanie była odpowiedź na samym początku. Zbór decyduje. Przez zbór jest wiadoma sprawa, powinna być wiadoma sprawa wszystkim ludziom. Zbór. A nawet gdybym miał rację, był świadomy tego, to wobec zboru należy ustąpić.
No dobrze, ale ja brata się pytałem tym razem. Proszę.
Ja podzielam tu brata Stasia myśli, że zbór jest rzeczą najważniejszą, tą taką wyrocznią naszą i myślę, że w takich przypadkach, jeżeli zbór by oponował, by w jakiś sposób miał inne zdanie, to jednak należałoby usłuchać zboru.
Dziękuję. Braterstwo, ja chciałbym wam przypomnieć jedną historię biblijną. Była taka historia, że był sobie w Izraelu książę. Był sobie książę, osoba bardzo wpływowa, zakładam, że majętna, niezależna od nikogo. Z reguły to tacy ludzie, którzy nie są zależni od nikogo, nie muszą się z niczyim zdaniem co? Liczyć. Bo biedny to się musi liczyć, a który wpływowy się nie musi liczyć. I on sobie upatrzył za płotem, że tak powiem, tam w innej społeczności, w innym narodzie, upatrzył sobie piękną panienkę. No piękna panienka była. Pamiętacie, jak miała na imię? Kozba była. To też była bardzo piękna dziewczyna i z wpływowego domu. I zbór mu mówił, że ty, książę, co? Masz się z nią ożenić, czy się nie masz z nią ożenić? Proszę? No nie pozwala. Zbór mówi, że to jest rzecz niesłuszna, żebyś ją sobie pojmował, bo ty masz pojąć sobie żonę z córek izraelskich. Ale książę miał rację, czy nie? On miał swoją rację, wprowadził ją do namiotu i uważał, że ma rację, czy nie ma racji. Jak on wtedy uważał, że kto ma rację? On czy lud? Zauważcie, jego była ocena zupełnie inna, on uważa, że on ma rację. Ale tam jest jedna rzecz bardzo istotna powiedziana, że zbór co robił? Płakał. Zbór płakał nad tą sytuacją. Zbór płakał, modlił się, płakał, a on sobie mówi, a ja sobie postanowiłem, bo podjąłem słuszną decyzję i ja mam prawo zrobić to, co chcę. To, co mi się podoba, bo nikt nie ma mi prawa zabronić, bo ja jestem wolnym badaczem. I nikt u nas prawa zabronić nikomu nie ma, prawda? Ma ktoś prawo zabronić komuś coś? Ale zwrócić uwagę mamy prawo? Mamy. Nie tylko prawo, ale mamy również obowiązek zwrócić uwagę, bo jakbyśmy nie zwrócili, to winę za te przestępstwo kto by poniósł? Zbór by poniósł, prawda? To byłaby wina zboru. I mamy na to werset? Jak to przypomni? Stosowny werset do tego. Bracie Heniu, no masz słuchawkę, to proszę, ten mikrofon, to proszę bardzo. Stosowny werset.
Z ręki twojej jego grzechu szukać będę.
No, czyli z proroctwa Ezechiela. Trzeci rozdział, 18 rozdział, dokładnie to samo. Jeżeli nie przestrzeżesz, to z ręki twojej. Tam sprawa została rozwiązana, bracia pamiętają, bardzo radykalnie, prawda? Tam się jeden podniósł miecz, przebił oboje. I jest powiedziane, pamiętacie jak się historia kończy? No, nie plaga, ale jeszcze coś tam jest powiedziane. To nie w tej historii, bracie Stasiu. To nie w tej historii. Nie. Też nie. Że gniew Boży został uspokojony. Tam jest taka historia, jeśli dobrze pamiętam. Gniew Boży został zatrzymany. A gniew Boży by polegał później na tym, co jest mówione, wylaniem plagi na społeczność. I czasami, bratestwo, jako społeczność cierpimy za to, że nie zwracamy na niektóre rzeczy uwagę. Mamy za to odpowiedzialność. To nie jest to, że co mnie to obchodzi, że ktoś tak czy siak robi, tylko mamy taką, wydaje mi się, no, odpowiedzialność. No, za żony, a sobie brał, bo on też miał rację, prawda? I to, że ktoś ma rację, to nie znaczy, że ma słuszność, bo to są rzeczy dwie różne. Bratestwo, zakończymy, bo czas nam bardzo ucieka, ale tutaj jeszcze takie pytanie jest parę, króciutko. Jakie jest znaczenie tego, że staw biutr Jakuba został wytrącony? Bracie Stasiu, ty tłumaczyłeś, ty skończ.
Ja to pytanie podałem, bo nie wiem.
A, podałeś, to przepraszam. To widzisz, to jest wynik tego, że ja tam siedziałem za ścianą. To jest wynik tego. To jest, bratestwo, najlepszy wynik. Jak się siedzi gdzieś na opłotkach, to nie słychać wszystkiego.
No. Podałem to pytanie dlatego, że wiem o tym zapisie, a nie rozumiem znaczenia
to już
tego wydarzenia.
Dobrze.
Chcę się dowiedzieć.
No, proszę bardzo. Jakie jest znaczenie tego? Proszę. No, on później chramał do końca swoich dni i od tego czasu Żydzi nie jedli mięśnia tego tutaj, no chyba biodrowego, nie jedli. Jakie to ma znaczenie? Proszę. No, Piotrek, proszę.
Ja chciałem sprostować tamtą wcześniejszą wypowiedź, bo było powiedziane, że to nie to. Jednak chciałbym przeczytać i po prostu sprostować historię. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Pinechas, syna Lazara, syna Arona, kapłana, odwrócił moją zapalczywość od synów izraelskich, przez to, że okazał wśród nich gorliwość o mnie, tak iż nie wytępiłem synów izraelskich w zapalczywości mojej. Powiedz przeto, oto zawieram z nim przymierze pokoju. Będzie ono dla niego i dla jego potomków po nim przymierzem wiecznego kapłaństwa, za to, że okazał gorliwość o swego Boga i dokonał przełogania za synów izraelskich. I później jest wymienione właśnie ta Zimri i Kozbra.
Tak, Zimri. Ale z nim jako z jednostką, bo tak. Myślałem, że bratestwo mówią o tej historii z pokoleniem Lewiego, jako z całością. Z nim tak. Ale tam jest ten wątek, że zapalczywość Boża została zatrzymana przez pewną reakcję współczłonka tejże społeczności, że czasami coś możemy się dobrze przysłużyć. Ale do tego stawu biodrowego. Bracie Janek.
Brat mówił, że czasem, jeżeli ktoś ma te stawy chore, to chromy jest i utyka. No w tym wypadku, w przypadku Jakuba to trudno było powiedzieć, żeby to obrazowało, bo on się zastawiał, on stawiał się bardzo w sprawach bardzo ważnych, prosił o błogosławieństwo, mocował się z aniołem, a ten go uderzył i otrącił. Prawdopodobnie, że to można tu się dopatrzyć pewnych konsekwencji, usilnego starania się, często może potem to chromanie następuje, ale czy to by tak było, to trudno. Musiałbym o tym więcej pomyśleć.
Braterstwo, a po co zawieramy chrzest? Po co tam wchodzimy do wody? Jaki jest cel tego? No bo, że zawieramy przymierze, to no tak uważamy, ale jeszcze po co? Co to dla nas ma dobrego, to, że się tam zanurzyliśmy? Co to robi w naszym życiu?
To jest świadectwo i pieczęcią przymierza.
To jest, na pewno, to jest prawda, ale nam co praktycznie robi w życiu, dokonuje w naszym życiu? Przypomina nam, kim my jesteśmy, prawda? ciągle nam to przypomina. A on jak sobie tak szedł i ciągle mu to przeszkadzało i kulał, to przypominał sobie, że jest w łasce u Pana Boga. Ciążyło mu to w życiu? W życiu mu ciążyło, ale ciągle mu przypominało, że on jest nie dzisiaj Jakub, tylko on jest co? Izrael. Że jego stanowisko względem Pana Boga się zmieniło. I bardzo często, Peter swój już w Nowym Testamencie przeskoczę, bo my czasu nie mamy, ale w Nowym Testamencie Paweł też miał taki staw biodrowy. Tylko inaczej on jest nazwany, ten staw. Mówi, że mnie bodziec ciała, który mnie co robi? Policzkuje mnie. Taki, że ten słowo, byśmy takich bodźców ciała mieli, którzy nas policzkują, które nam ciągle przypominają, gdzie jest nasze miejsce w szeregu, czy nasze miejsce w społeczności, w rodzinie Bożej. Kim my jesteśmy, żeby idąc gdzieś tam między ludzi, że kuleje mi przypomniało, ty tam nie powinieneś chodzić, ty tak nie powinieneś się zachować, bo ty zawarłeś przymierze.
Dziękuję.
Pytanie z Sofoniasza 1:9. Co znaczy przeskakiwanie progu? Nie będę czytał, braterstwo, tam jest taki, że tych wszystkich, którzy przeskakują próg, to będę się na nich ich karał. No. Bracie Adam. A znasz takie pojęcie chodzenie na skróty? To co to znaczy? No.
Ułatwienie sobie, no.
No. Można. Trzeba tak, ale można.
Świadoma rezygnacja z pewnych jakichś, no nie, wygód. To co jest przeszkodą, no taką, no. Bo jeśli coś jest. Tylko że są i dobre czasami skróty, i niedobre skróty, no. Na przykład droga jest i wydeptuje się gdzieś tam ścieżki wbrew jakimś zakazom. No generalnie człowiek ma taką skłonność do czegoś. Ale tak nie umiem powiedzieć precyzyjnie.
Bratestwo, mamy takie zalecenie odnośnie chodzenia na nabożeństwa, prawda? Jest, to apostoł Paweł tak powiedział, że pamiętajcie, abyście nie opuszczali społecznego zgromadzenia. Ale jak często na te społeczne zgromadzenie trzeba chodzić? Raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, czy raz na miesiąc starczy? No i można braterstwo przeskoczyć próg, prawda? Można iść na łatwe? Można, bo po co? No tak, ale on nie powiedział, że ile razy. Nie powiedział, tylko powiedział, że w dni nie opuszczaj. A od nas każdego, i to jest dla nas próbą, bo to jest właśnie próba, czy ja będę co niedzielę chodził, czy jak w tygodniu jest nabożeństwo, czy ja też pójdę, czy sobie pójdę tak na skróty, bo nie jest powiedziane, ja nie muszę i nikt mi prawa nie ma zwracać uwagi nawet do tego, że ty powinieneś być, bo ja jestem wolny, mam wolność i wtedy po prostu nie muszę tam chodzić. To jest w moim przekonaniu przeskakiwanie progu, takie skracanie sobie tych wymagań, które mamy spełniać. Chcemy się gdzieś znaleźć, ale taką półśrodki. To jest takie typowe półśrodki. Wybiórcze traktowanie, jakkolwiek byśmy to powiedzieli. Pytanie z proroctwa Izajaszowego, 65 rozdział. Dlaczego inne zwierzęta będą uwolnione z przekleństwa, a wąż nie? Dlaczego? Bracie Heniu, dlaczego z węża nie będzie uwolniony z przekleństwa? Jaki jest powód? A jakie święto rodzaj ludzki będzie musiał obchodzić cały czas? Rodzaj ludzki będzie musiał obchodzić takie święta i jak wejdzie wiek już po tysiącleciu, ciągle będzie musiał świętować. Wyobrażacie sobie? Chcielibyśmy, jak 9 dni wolnego było w maju, no to już wielu z nas chorowało. Prawda? To można zachorować. A oni ciągle będą mieli święto. No, obchodzić święto kuczek. A święto kuczek było na wspomnienie czego? Mieszkania w namiotach, czyli wspomnienia na naszej podróży przez te 6000 lat po puszczy rodzaj ludzki będzie wspominał sobie. Jeszcze co będzie obchodził? Jeszcze jakie święto? Proszę? A tego to nie wiem. Nie, tego to nie wiem. Święto sabatu. Będzie od sabatu do sabatu. Będzie jeden wielki sabat. Ciągle będzie sabat albo niedziela. Po co? Dlaczego? Bracie Rysiu, no odezwij się, moim bratem podwójnym jesteś. Ty co to? I od sabatu do sabatu. Mówi, że w niedzielę, ja jestem w niedzielę najbardziej chory.
No, żeby uczcić Pana Boga.
No, a w piątek nie można?
No, myślę, że w szczególny sposób to czynimy właśnie w ten dzień sabatowy.
Sabat to jest symbolem czego?
Dzień odpoczynku.
Wyzwolenia. Stanu jakiego? Społeczności z Panem Bogiem. Ludzie wejdą w stan społeczności, w stan odpocznienia, że Bóg nie będzie dla nich kimś takim na przeszkodę. I tak samo, braterstwo, teraz wracamy do tego węża. Wąż zostanie, na przekleństwo na wężu zostanie po co? Żeby on zwodzić nie będzie, ale ludziom po co zostanie dane? Na co? Żeby pamiętali, że była, to ciągle jak spojrzy, na nim ciąży to, co ciążyło, na kim? Na nas wszystkich, na Adamie, ale na nas wszystkich. Na nim w dalszym ciągu po prostu ciąży to, na czym, co ciążyło na nas. Bratelstwo, szybciutko jeszcze jedno, bo tu mam, gdzieś tu w Biblię włożyłem jeszcze inne pytanie, ale te tu bardzo szybko. Jest takie pytanie, no, dosyć trudne, przykre, ale przeczytam je. Czy brat, który opuścił żonę, ożenił się drugi raz, może zajmować stanowisko w kościele jako starszy lub diakon? No. Biblia mówi, że nie, siostra tu podpowiada. No ale gdzie to mówi, że nie? Że nie może być starszym, mówi? Albo diakonem? No. No ale po kolei, proszę po kolei. No. No. Można ciągle mieć jedną. Można sobie zmieniać co roku żonę i zawsze będzie jedna. Jest tak? No, braterstwo, ja troszeczkę z uśmiechem, ale żebyśmy niektóre rzeczy, bo to różnie się spojrzy. Mąż jednej żony to może być co roku inna. I zawsze będzie jedna. Czy jak w Biblii Tysiąclecia, pamiętacie jak ten tekst jest? Bo to jest z listu do Tymoteusza przetłumaczone. Jak on jest w Biblii Tysiąclecia?
Raz żonaty,
co bardzo, bardzo ciekawe. Raz tylko żonaty. No zmienia zupełnie spojrzenie. Zmienia bracia Adam? No. To może być, który opuścił drugi raz się, może być? A bratem może być? No to dyskusyjna czy bezdyskusyjna? Zdecyduj się, bracia.
Znaczy ja nie chcę osądzać, powiem tak. No.
A to nie jest osądzanie, przepraszam bardzo.
My to znaczy, no akurat osoby nie ma, to jest bez dyskusji jest ta sprawa. No. Nie powinien być, no.
No, jedną opinię mamy. No, siostra tam się zgłasza tak uporczywie, to proszę bardzo. No, czytamy wszyscy, tylko różne opinie mamy.
Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel. I tu jest dalej to rozwinięte. Nie będę tego dalej czytać. Przeczytam z Rzymian, że po prostu, jeżeli żona mu umrze, w 7 rozdziale jest to dokładnie napisane, ale tak samo jest to potwierdzone w Koryntian, że jedynie rozwiązanie małżeństwa to jest śmierć. Jest to jedyna instytucja założona przez Pana Boga.
No nie jedyna.
No,
jest
ale
to jedna z instytucji założonych, się zgadzamy, ale jeszcze jedną Bóg, bo siostra bardzo ważną rzecz wspomniała. Są dwa, bo to małżeństwo to jest z boskiego rozkazu dane, to się chyba wszyscy zgadzamy, prawda? Że przyłączy się mąż do żony i będą co? No ale jak się mu znudzi żona? Ale list rozwodny został dany dlaczego? Pan Jezus powiedział. Dla zatwardziałości. Pierwej, tak, co? Nie było. Czyli list rozwodny nie jest wytłumaczeniem sprawy. To tylko dla zatwardziałości. Ale ja do tego, co Bóg dał. Bóg ustanowił instytucję małżeństwa i powiedział, że od tej chwili to jest co? Jedno ciało, bo wzięta jest kogo? z męża. Tak jak Ewa była z męża, to jest jedno ciało. No, braterstwo, wyobraźmy sobie, przetnijmy brata Franka na pół. No to jeszcze trochę by tam było w tych połówkach, ale to nie byłby człowiek, prawda? No nie byłby. To jest jedno przymierze. Tu siostra powiedziała, to jest coś, co ustanowił instytucja, którą ustanowił Pan Bóg. Którą jeszcze Pan Bóg ustanowił? Co ustanowił? Kapłaństwo ustanowił. No to figuralne, to nie w tym rzecz. Pewne przymierze, które Bóg ustanowił, Bóg zatwierdził. No, jeszcze ważniejsze. Przymierze, które nazywało się przymierze tak z hebrajskiego, ja nie powiem dokładnie z tego słowa, ale herm. Takie słowo, nie wiem dokładnie, jak to się powinno wypowiadać, na pewno źle wypowiadam. Her to jest tak zwane przymierze przekleństwa. Przymierze obciążone przekleństwem. Bo wszystkie przymierza, wszystkie śluby, które ludzie czynili względem Pana Boga, zawierali sobie jakieś między sobą jakieś umowy, to można było co zrobić? Bracie Tomek? Można było zerwać? Można było zerwać, braterstwo. Trzeba było dać okup, trzeba było zapłacić jakąś karę za to, jakoś wynagrodzić, trzeba było kark złamać zwierzęciu. Można było tego różnie to załatwić. Ale w dwóch wypadkach, gdzie występuje ten ślub przekleństwa, gdzie jest, co Bóg ustanowił, że to jest przymierze i to będzie przymierze wieczne, nie można było dać żadnego okupu. To jest przy małżeństwie, to występuje, to taki ślub złożył również Jeftę, jak pamiętamy. I to przymierze, które my zawieramy z Panem Bogiem przy ofierze. Braterstwo, odpowiedzmy sobie inaczej, bo to czy można zostawić swoją żonę. A jakbyśmy sobie tak pomyśleli, no bracia, ja już jestem, no nie wiem ile, bo mi żona poprawi, że ile inaczej to lata są jednak, ale ileś lat tam już jestem po chrzcie, braterstwa. Co bym pomyślał, no 30 lat to już się trochę znudziłem, to teraz zrezygnuję. Mogę zrezygnować? A dlaczego nie mogę? A nie mogę odprawić tego przymierza, bo mi się nie podoba? A już się stwierdziłem, że po 30 latach to się tak zmęczyłem tym przymierzem, że ja sobie nie chcę. Zauważcie, braterstwo, nikomu do nas nie przychodzi to do głowy, że można pomyśleć, że przymierze przy ofierze można co? Zerwać. A tamto przymierze można zerwać? Proszę? No, to się mówi, że żona albo mąż, no chrapie za mocno i wytrzymać nie mogę, prawda? Czy żona nie taka, ja też nie mogę tam wytrzymać. No, różne inne przykłady, braterstwo, to już nie będziemy... Trochę tak, no, z uśmiechem to robimy, ale tym niemniej nie wolno. Nie wolno, to nie jest tak pierwej nie bywało. Jedyny przypadek, o którym wierzymy na podstawie Biblii, który jest dozwolone pozostawienie się, rozejście, tak zwana separacja, to jest przypadek jaki? Zdrady. Gdyby zdrada nastąpiła, to jest możliwa separacja, ale nie rozumiemy, że to jest uprawomocnia do czego? Do powtórnego zawarcia przymierza. Bo tamtego przymierza to się nie da zerwać, tak? Bo to Bóg ustanowił, to nie jest do zerwania. Tak samo jak przymierza przy ofierze się nie zrywa, tak samo przymierza małżeńskiego się nie zrywa, braterstwo. Możesz żyć w separacji. To jest ta różnica. To jest o tyle lepiej, braterstwo, bo w przymierzu przy ofierze to nawet w separacji żyć nie można. Mamy tu więcej pytań, no może sobie zostawimy na inny okres czasu, czy tam na przerwę ci bracia, bo brat jeden się zwrócił, byśmy wytłumaczyli różnicę pomiędzy wysokim powołaniem, a ogólnym powołaniem, bo ktoś tu miał z wykładu, no jest, duża jest różnica. No proszę, brat jeszcze.
Może być bratem, jako brat społeczności braterskiej, czy tylko sympatykiem, czy w ogóle może być z Boże?
No myśmy to chyba odpowiedzieli. Wydaje mi się, że raczej to nie jest rzecz wskazana, chociaż wiemy, że w naszej społeczności jest to różnie praktykowane. Tylko musimy jeszcze jedną rzecz pamiętać, braterstwo, bo przy tym temacie jest jedna rzecz bardzo istotna. Musimy pamiętać to wszystko, co było w naszym życiu do naszego przymierza z Panem Bogiem, że ktoś miał życie bujne, bo był osobą niewierzącą i miał żonę, rozwiódł się, pojął sobie później inną żonę i przychodzi w pewnym momencie, poznaje, że po prostu jakim był, poznaje Chrystusa, poznaje możliwość odkupienia. Przecież on tego co? Zmienić już nie może. On tego nie może być. Nie może zmienić. I my nie mamy, braterstwa, wtedy chyba prawa jego potępiać za to, co wtedy się działo, bo wierzymy, że z chwilą ofiarowania Bóg mu te rzeczy przeszłe, co? Zapomina, chociaż nie pochwala. A my mówimy w szczególności o tych, którzy będą w społeczności, no takich rzeczy by się chcieli dopuszczać i uważają, że takie rzeczy wolno robić. To przynajmniej ja nie myślę, że ślub, przymierze można zerwać. Proszę, siostra.
Ja tu właśnie mam werset z Księgi Kaznodziei Salomona. Czytam 5:3-4. Gdy złożysz Bogu ślub, myślę tutaj o tych rzeczach, które mówiliśmy. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go, bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełniać tego, co się ślubowało. Dziękuję.
No, dziękuję. Bratestwo, to się bardzo dobrze czyta. Ja dziękuję siostrze, że siostra przeczytała. Łatwo się mówi. Bratestwo, jak ktoś małżeństwo zawiera, ja tam z żoną też zawierałem ileś lat temu, z 30 już. Nie, 29. Niech będzie. To mówiłem takie słowa. Świadomy praw i obowiązków. Ja nie byłem świadomy. Bo to łatwo, ale to nie znaczy, bratezu, to z uśmiechem, ale to nie znaczy, że nie byłem świadomy, to nie trzeba było tam wchodzić. Jak zawarłeś przymierze, trudno ze stratą, a je co? Poniesiesz. Różne są przyczyny. Wydaje mi się, braterstwo, że kończę, bo już jest pora na obiad, ale proszę. Wie, brat, włożyłem gdzieś w Biblii, nie mogę jej znaleźć. Tak powiem krótko. No, są jeszcze kilka. Wydaje mi się, że na pewno myśmy sobie nie odpowiedzieli tu na różne pytania. Może nie mamy często udokumentowane, ale co jest bardzo ważne w naszym życiu, żebyśmy starali się wypracować wspólne opinie, wspólne stanowisko. One nigdy nie będzie takie, że w 100% się będzie zgadzało. Identyczne, bo takie małe będziemy mieli ciągle, ale bratestwo, czym większy będzie krąg tych, co jednakowo myśli, jednakowo postrzega, to na pewno jest możliwość otrzymywania większego błogosławieństwa Bożego, jeżeli jest to rzecz słuszna, a tak wierzymy, że jest to słuszne spojrzenie do każdego zresztą z tych tematów, nawet tego stosunku do zboru, czy zbór ma rację, czy zbór nie ma racji, to wszystko te pytania takie są na granicy, no czy powinno się takie w ogóle stawiać, czy nie, bo mówić, że zbór, czy on ma rację, nie ma, zbór nie ma racji, a rację ja mam, to jest, braterstwo, tak troszeczkę stawianie, że ja jestem tak samo jak zbór, a może jestem mądrzejszy, bo ja mam rację, a zbór jest troszeczkę mniej mądry, bo nie ma racji, prawda? To jest, bazujemy na takiej cieniutkiej linie, która może się zerwać, a wtedy wpadniemy to, co święty apostoł Paweł w liście do Koryntów powiedział w 3 rozdziale, pamiętacie? Co powiedział w 3 rozdziale, chyba 15, 16, 17 werset, i dobrze powiedział. Biada temu, który co? Kazi Kościół Boży, który w jakikolwiek sposób występuje, szkodzi przez zły przykład, bratestwo, bo wszystkie nasze zachowanie jest pewnym przykładem. Dla innych to jest wzorzec do postępowania i mamy za to odpowiedzialność. I o tej odpowiedzialności, że jesteśmy przed tą sądową stolicą Chrystusową, pamiętajmy, podejmując różne rodne decyzje w naszym życiu, a jeśli będą dobre, to Bóg nam pewno nam będzie błogosławił. Dziękuję.
Dziękujemy, bratu. Ja myślę, że pytań pozostało. No co z bracia w Białogardzie z tymi resztę pytaniami zrobią, to już chyba pozostanie na przyszłość dla nich, bądź dla nas, jeśli będzie konwencja i będzie sposobność ku temu. Zanim zakończymy tą społeczność, brat Leszek Szarkowicz chciał przekazać informację. odnośnie konwencji w Mukaczewie.
Pokój braterstwo. Chciałem przypomnieć, że będzie konwencja w Mukaczewie w tym roku. Ta konwencja będzie ostatnia niedziela września. Rozpocznie się w piątek, tak jak w Białogardzie, tylko później, około godziny 15. W sobotę i w niedzielę 28 będzie zakończona obiadem. Zgłoszenia tutaj w Białogardzie na konwencji będzie przyjmował Piotr Litkowicz, brat Piotr Litkowicz. Do niego proszę zgłaszać tych, którzy chcą jechać. Czy warto pojechać na taką konwencję? To jest Ukraina. Za Karpatami. Z Krakowa to jest bliżej do Mukaczewa niż do Białogardu. Bracia o tym już, ci, którzy byli, to wiedzą. Czy warto tam pojechać na tą konwencję? Ci, którzy byli, to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, mogą sprawdzić. Będzie konwencja w trzech językach. Będzie język polski, ukraiński i rumuński. Także osoby, które rozumieją jeden z tych języków, mogą być uczestnikami. Ilość miejsc dla braci z Polski jest ograniczona. Jest to 100 osób. I teraz koszt. Koszt pobytu jednej osoby jest to 45 euro lub około 70 dolarów. W złotówkach jest to mniej niż 150 zł. Dzisiaj zaliczka w wysokości, jaką kto może, przy zapisywaniu będzie przyjmowana przez brata Piotra Litkowicza. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zakończymy naszą tą społeczność przed obiadem. Jeszcze tutaj jedna informacja, że po obiedzie będzie wykład okolicznościowy i dobrze by było, żeby te ławki były tutaj puste do chrztu. A proszę? A no, gospodarze wspomnieli, że są chętni. Ja może zapytam, czy są chętni? Czy są chętni do chrztu? Są. Są. Zakończymy tą część społeczności pieśnią i modlitwą. Brat proszony przeprowadzić śpiew.
Zaśpiewajmy też pieśń z pozdrowienia 121. Opatrzność Pańska nad nami trwa. Numer